psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o przegrzaniu zwierząt, ale zanim rozpocznę ten temat, opowiem o tegorocznej pogodzie w Polsce. Czy chłodne temperatury w maju to coś niesamowitego? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
W tym roku ciepłe temperatury dopiero się u nas pojawiają. Wręcz z utęsknieniem czekaliśmy na to, by nasz maj w końcu przestał być marcem. Przez dłuższy czas towarzyszyło nam bowiem wilgotne, polarnomorskie powietrze. Większość z nas wściekała się, ponieważ na zewnątrz było zbyt deszczowo, zbyt chłodno, jak na ten miesiąc. Natomiast jak donoszą naukowcy, taka pogoda nie oznacza, że jest to nienormalna sytuacja, a przyrodzie wręcz jest na rękę. Ale zacznijmy od początku. Zimą w końcu mieliśmy niskie temperatury, mieliśmy śnieg, opady śniegu. A jakby nie patrzeć, przez poprzednie lata mogliśmy tylko pomarzyć o białym puchu. Wtedy było nam źle, bo dzieci nie mogły pojeździć na sankach, i te duże, i te małe dzieci. A na stokach biało było tylko dlatego, że ich właściciele uruchamiali specjalne, produkujące śnieg maszyny. Oczywiście wysoka temperatura zimą dla niektórych miała swoje plusy. Oszczędności w ogrzewaniu na przykład. Niestety, jak doskonale wiemy, bezśnieżne zimy są problematyczne dla naszej przyrody. Dlatego mnie jako przyrodnika bardzo cieszył fakt, że w tym roku trochę go spadło. Wiosna już nie do końca nam się podobała, ponieważ była deszczowa, była chłodna. Jakby nie patrzeć, przyroda budzi się wtedy do życia i potrzebuje wody. Dlatego, by zresetować się po zimowej drzemce, właśnie te deszcze są dla niej wymagane. No ale zwykły Kowalski od razu stwierdzi, że przecież za mokro, przecież za zimno. Globalne ocieplenie klimatu zostało, prawda, wymyślone. Niestety, oczekujemy, że marzec, kwiecień będą obfitowały w słońce, temperatury rzędu 15-20 stopni, co nie jest normalne. Jest tak zwaną anomalią dodatnią. Badania mówią, że zdarzyły się już rekordowo upalne wiosny. Jak możemy przeczytać na jednym z portali meteorologicznych, w okresie referencyjnym od 1981 do 2010 roku anomalia dodatnia dla czerwca 2019 sięgała aż plus 6,7 stopni. Padło wiele rekordów absolutnych wtedy. W Polsce w miejscowości Ceber było 38,3 stopnia, a 38,1 zanotowano na stacji telemetrycznej w miejscowości Radzyń. Oczywiście taki upał miał swoich fanów, no to jak zawsze, ale trzeba pamiętać, że nie wszyscy też te upały kochają tak wysokie temperatury. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę nie tylko ludzi, ale też i zwierzęta, które muszą w niej wytrzymywać. Teraz przejdźmy sobie do lata. W 2019 roku znów mieliśmy do czynienia z chłodnym początkiem lipca. No i część osób oczywiście była smutna, przeszkadzało to im. Znowu było nieprzyjemnie chłodno w okresie, kiedy większość osób chciałaby w ciepełku odpocząć na wakacjach, na przykład nad polskim morzem. Tymczasem według danych meteorologicznych anomalii prawie nie było. Północno-wschodnia część z lekkim minusem i delikatnym plusem, a na południowym zachodzie był delikatny plus, czyli norma dla naszego kraju. Widać więc, że chłodne dni mogą i zdarzają się właśnie na początku lata. Z kolei sierpień był bardzo ciepły w 2019 roku, a więc gorący, sporą ilości dni powyżej 30 stopni, czyli z upałem. Jesień to pora roku dość kapryśna, bywały lata bardzo suche i z temperaturami na poziomie 27, nawet 33 stopni. Zeszłoroczny wrzesień upłynął pod znakiem dodatnich anomalii ze sporą ilości dni z temperaturą powyżej 25 stopni. Oznacza to niestety spore odchylenie od normy. Wiele osób było zachwyconych z takiego obrotu sprawy. Tymczasem suche dni sprawiały, że bilans wodny spadł. No i to spadł do wartości ujemnych, co jest tragiczne w skutkach dla naszej przyrody. Dla nas tegoroczna wiosna była chłodna i surowa, natomiast dla Syberii już nie do końca. Temperatury są tam prawie 20 stopni wyższe w stosunku do średniej wieloletniej. Co więcej, temperatury rzędu 30 stopni sięgają Arktyki, a więc powodują wzmożone topnienie okrywy śnieżnej, lodowców. Ocieplenie klimatu jest globalne i nadal ma miejsce. Tylko w tym momencie nie dotyka nas, a po prostu inne kraje. 61 8 654 654. Audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie pytania dotyczące audycji oraz dotyczące zachowań waszych podopiecznych, zadzwońcie 61 8 654 654. Natomiast jeżeli macie pytania niezwiązane z audycjami, dotyczące ich prowadzenia lub też jakiekolwiek uwagi, proszę kierować je na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, by nie zajmować tutaj antenowego czasu. Moglibyśmy pomyśleć, kontynuując temat, że w tym roku na przykład suszy nie ma. No bo przecież jak może być susza, skoro aż tyle pada? Nic bardziej mylnego. Nie wystarczy kilka miesięcy deszczu, żeby odnowić zasoby wodne, które ucierpiały przez wieloletnie susze w ostatnich latach. Taki brak wody jest spowodowany różnymi czynnikami, na które my również oczywiście mamy wpływ. Żeby wspomóc naszą przyrodę, możemy na przykład oszczędzać wodę, biorąc prysznic zamiast kąpieli. Taką wodę bez chemikaliów, użytą na przykład do płukania, możemy zbierać i wylewać na trawnik. Na przykład kiedy myjemy naczynia i używamy jakichś naturalnych środków, możemy taką trawę taką wodę na trawnik wylać. Możemy też zaprzestać podlewania przydomowych trawników, no i trawników na działkach ROD. Ograniczyć wydatek wody tylko pod uprawy warzywno-owocowe. Trawniki, szczególnie w miastach z kolei, możemy zostawić w spokoju. Korzenie nie jest potrzebne, jest to tylko walor wizualny, ale w dobie wszechobecnego zagrożenia suszą zdecydowanie zaleca się pozostawianie trawy i innych roślin samym sobie. Szczególnie w tych parkach i na skwerach oraz na przykład po obu stronach autostrady, gdzie woda nie ma szans się zatrzymać w glebie i spływa do kanałów. W pełni rozwinięte rośliny ograniczają parowanie wody z gleby, dzięki czemu utrzymuje się jej stała wilgotność, ograniczając również spływ wody do zlewni. Upały szkodzą zarówno dzikim zwierzętom, jak i również tym domowym, które są zależne od nas, a więc my musimy dopilnować, by miały zapewnioną odpowiednią opiekę. Kiedy tegoroczne upały już nadejdą, no na pewno nadejdą. Co najczęściej jest powodem udarów i przegrzania? Jest to oczywiście niewiedza właścicieli. Na przykład zbyt długie, złe godziny spacerów, zbyt długie spacery właśnie w takich niefajnych godzinach, zbyt silny wysiłek fizyczny w upale, niedopilnowanie zwierząt, którym grozi przegrzanie, na przykład takich, które są na zewnątrz i których nie pilnujemy. O tym, jak wyglądają objawy przegrzania i udaru, będę jeszcze dzisiaj mówiła, ale zanim to nastąpi, podzielę się z Wami wiedzą na temat tego, co to jest termoregulacja i jak regulują temperaturę różne gatunki zwierząt. Termoregulacja jest to zdolność organizmu zwierzęcia, też człowieka oczywiście, do regulacji temperatury w organizmie. Za regulację temperatury odpowiadają trzy procesy. Jest to konwekcja, promieniowanie cieplne oraz proces parowania. Konwekcja jest to unoszenie się ciepła z ciała i możemy wyróżnić konwekcję naturalną, czyli swobodną, wynikającą z różnicy temperatur, oraz wymuszoną, czyli wywołaną czynnikami zewnętrznymi, na przykład wentylatorem, który na nas gdzieś tam wieje. Promieniowanie cieplne, czyli jak w poprzednim wypadku czysta fizyka, przenoszenie się energii przez promieniowanie elektromagnetyczne. Emitowane w wyniku cieplnego ruchu cząstek. No a proces parowania, no to na przykład parowanie potu ze skóry, prawda? Ciecz na powierzchni skóry parując ochładza organizm. U wielu zwierząt, które nie wydzielają potu na prawie całej powierzchni ciała, tak jak robimy to my ludzie, podstawowym procesem ochładzania jest parowanie na powierzchni otwartego pyska albo też dzioba. Na przykład dyszenie u psów, otwarte dzioby u ptaków czy też u gadów. Dużą rolę w procesie termoregulacji odgrywają termoreceptory odbierające odpowiednie bodźce cieplne, czyli receptory ciepła i receptory zimna. Są one rozmieszczone między innymi na skórze i w jamie brzusznej. Występowanie oraz powierzchnia obecności tych receptorów jest zmienna w zależności od gatunku, ale zanim opowiem tutaj o różnicach, mamy telefon. Tak, słucham.
Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie mojego psiaka.
Tak, proszę.
Mamy taką sytuację. Mamy jego posłanie, które jest u nas w sypialni i tam z nami piesek zasypia i całą noc sobie przesypia. Ale chcemy, żeby miał takie długie posłanie jakby w dużym pokoju, w salonie i jakieś inne posłanie, jak tam położymy, to normalnie zjada, gryzie i rozszarpuje i śpi na macie węchowej. Czym to może być spowodowane? Nawet jeżeli nasze posłanie przestawimy z tego w sypialni do salonu, to on również je zjada.
A czy w sypialni wtedy są drzwi zamknięte, żeby on nie mógł tam wejść?
Są otwarte wtedy.
Są otwarte i po prostu ma przełożone tam spanko swoje i on niszczy.
Tak, jeżeli z sypialni przełożymy do dużego salonu, taki eksperyment zrobiliśmy, to zaczyna to samo posłanie zjadać. Jeżeli wróci z powrotem do salonu, do sypialni, nic, zanikuje. Dalej sobie śpi na tym i spokojnie, wszystko wraca do normy. Bo chcieliśmy, tak jak żona ma pracę zdalną, żeby on miał ten swój kącik jakby przy żonie w salonie, przenieść to posłanie i mówimy, to on sobie będzie spał. Nie, on zaczął je gryźć.
A i w jakim wieku jest piesek?
1,5 roku.
Okej, okay. To już zaraz będę odpowiadać na antenie. Tymczasem się z panem rozłączam. Dziękuję za telefon. Już odpowiadam. Pies może gryźć swoje posłanie z różnych przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że robimy coś, czego on nie do końca chce, a więc przenosimy jego miejsce odpoczynku w miejsce, w którym najczęściej nas nie ma. Podejrzewam, że gdybyśmy tam byli, to albo by niszczył inaczej, mniej intensywniej, albo by nawet zaniechał właśnie takiego niszczenia. Tym niemniej u psów tak młodych najistotniejszą potrzebą, która rozładowuje energię, jest potrzeba niszczenia. I jeżeli nie zapewnimy psu odpowiednich rzeczy do niszczenia, a zaraz powiem, jak dużo ich musi być, no to taki pies będzie właśnie nam wszelkiego rodzaju elementy naszego pokoju niszczył i to może być jego legowisko, a może to być, mogą to być na przykład w niektórych przypadkach meble. Żeby pies przestał niszczyć, musimy mu zapewnić dziennie przynajmniej 15 minut zabaw węchowych, w których on też będzie mógł niszczyć te elementy, które dostanie. Mogą to być na przykład kartony, z których zrobimy takie matrioszki, że najmniejszy karton, w którym jest smakoły, kładamy do większego i dajemy mu takie pudełko. Mogą to być na przykład pudełka po jajkach. Do każdego z tych 10 luk, które tam mamy, wkładamy smakołyk. Możemy też zrobić kulki z papieru, do których wkładamy smakołyki i też umieścić w tych wytłoczkach, zamknąć i jeszcze zawinąć jakimś sznurkiem, dać psu do zniszczenia. Możemy ze zwykłych rolek po papierze toaletowym zrobić takie małe pudełka, do których wkładamy smakołyki i to też porozkładajmy po całym domu. Możemy psu zrobić nawet coś takiego jak pudełko zniszczenia, czyli mamy duży karton, w środku mamy jakiś gryzak, który jest owinięty w szary papier, do tego właśnie jeszcze kilka innych pudełek, jakiś pluszek, którego pies będzie mógł rozerwać, jeżeli oczywiście nie ma problemu ze zjadaniem tego puchu ze środka. I to będzie jakby pierwsza rzecz. Drugą rzeczą będzie to, żeby zapewnić mu zabawy typowo węchowe, a więc chować mu smakołyki, chować te pudełeczka gdzieś po całym domu, uczyć go właśnie szukania tych pudełek. I trzecia rzecz, praktycznie najważniejsza. Gryzaki. Gryzaki, które powinny być tak zwanymi gryzakami naturalnymi, suszonymi, czyli jakieś uszy, przełyki, wymiona. Wszystko, co mamy dla piesków takie troszkę bardziej pachnące niż mniej. Ser himalajski na przykład, jakieś różne rodzaje drewna, gumowe gryzaki, takie jak kong, które wypełnimy. To mogą być też surowe elementy zwierząt, na przykład surowe szyjki z kaczki, które są mniej alergiczne niż na przykład szyjka z kurczaka, no chyba, że nasz pies nie ma problemu ze zjedzeniem takiej wspaniałości jak kurczak. I takie rzeczy powinien pies dostawać 3 do 5 razy dziennie w zależności od mocy przerobowej. Oczywiście te, które są kaloryczne, powinien dostawać rzadziej niż te, które są mniej kaloryczne. I wszystkie te elementy powinien dostawać właśnie na to legowisko, które dacie mu w salonie, żeby on wiedział, aha, tu się je, to po pierwsze. Po drugie, można niszczyć coś, co jest na posłaniu i nie trzeba tego po prostu rozwalać. Trzecia rzecz, którą można zrobić poza tymi zabawami umysłowymi, węchowymi i gryzakami, które warto psu często podawać, to jest kupienie odpowiedniego legowiska. Bardzo fajne legowiska są jako wkład do klatek kennelowych. To są takie, można powiedzieć, z takiego tworzywa legowiska obleczone takim dosyć twardym, chyba nylonowym materiałem, który jesteśmy w stanie też sobie wyprać i takiego czegoś pies nam nie zje. Jeżeli pies będzie zjadał, haseł, to też możemy się zastanowić nad tym, czy na przykład właśnie nie kupić klatki, bo w środku jest taka specjalna, taki specjalny element, do którego wkładamy właśnie ten materac i wtedy pies będzie miał bardzo duży problem, żeby ten materac stamtąd wyciągnąć. A jak już się nam przyzwyczai bycie w klatce, będziemy mu dawali przynajmniej przez te 2-3 tygodnie gryzaki, będziemy robili 15 minut zabaw umysłowych i zabaw węchowych w domu, to zobaczycie, że będzie naprawdę zupełnie inny z niego pies i nie tylko pod względem tego, że wam niszczy legowisko, ale też będzie ogólnie spokojniejszy w domu. No więc to było na tyle, jeżeli chodzi o moją odpowiedź na pytanie od naszego słuchacza. No a tuż po krótkiej przerwie dokończę o tych naszych termoreceptorach, czyli receptorach ciepła i zimna.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zaczęliśmy sobie już o tym procesie termoregulacji, w której bardzo dużą rolę odgrywają termoreceptory, odbierające odpowiednie bodźce cieplne, czyli receptory ciepła, zimna. Są one umieszczone, tak jak już wspomniałam, na skórze i też w jamie brzusznej. Występowanie oraz powierzchnia obecności tych receptorów jest zmienna w zależności od tego, z jakim zwierzakiem mamy do czynienia. Na przykład wiele jaszczurek, które trzymamy w terariach, nie ma receptorów ciepła na brzuchu, co może prowadzić do oparzeń w przypadku ogrzewania z dołu takiego zwierzęcia, na przykład kablem grzewczym, kamieniem czy matą grzewczą. Czyli w tym wypadku musimy używać promienników ciepła ogrzewających grzbiet, gdzie znajdują się receptory ciepła i dlatego przy wielu gatunkach te maty są całkowicie odradzane. I słuchajcie, odbiegając trochę od tematu lata, nigdy nie pozwalajmy jaszczurkom wygrzewać się na kaloryferach, ponieważ może to właśnie powodować oparzenia, a też dodatkowo przesuszenie. Pamiętajmy, że miejsce jaszczurki jest w jej terrarium. Niektóre gatunki nie mają w ogóle receptorów ciepła i tu ciekawym przykładem, takim głównym, jest pies. Według badań naukowych są one praktycznie całkowicie ich pozbawione. Wyjątkiem są receptory wokół nozdrzy szczeniąt. Nie oznacza to, że oczywiście psy nie czują ciepła. Szukają ciepłych miejsc, aby zniwelować uczucie chłodu, co jest związane z dobrze rozwiniętymi receptorami zimna. Natomiast według badań przeprowadzonych na psach w USA, przyciśnięcie do psiej skóry gorących przedmiotów nie powoduje żadnej reakcji, albo ta reakcja jest naprawdę niewielka. Wszystko do momentu uszkodzenia skóry i tutaj do akcji wkraczają receptory nie zimna, ani nie ciepła, bo tych nie ma, tych ciepła, a receptory bólu, informując organizm psa, że ciało zostało po prostu uszkodzone. Tak więc jeżeli temperatura przyciskanego przedmiotu przekroczy 50 stopni, pies po prostu odczuwa ból. Dlatego jeżeli jesteście właścicielami psa, który lubi wygrzewać się na słońcu, musicie być bardzo ostrożni. Znam wiele takich osób, których psy lubią tego typu rozrywkę. Natomiast jeśli temperatura powietrza w cieniu zaczyna przekraczać 15 stopni, absolutnie nie powinniśmy pozwalać psu na takie zachowania. Musimy brać pod uwagę fakt, że pies właśnie przez brak tych receptorów nie odczuje potrzeby usunięcia się ze słońca do czasu, aż stanie mu się naprawdę krzywda. Niestety, pies sam nie zrezygnuje z pobytu w ciepłym miejscu. Nie jest on świadomy tego, że może się przegrzać. Dlatego jeżeli nasz czworonóg wykazuje takie zachowanie, to naszym obowiązkiem jest oddelegować go w cień. Wszystko bez względu na to, czy pies przebywa na zewnątrz, czy też pies przebywa w domu czy mieszkaniu, bo na przykład wylegiwanie się na słońcu może następować też gdzieś, na przykład przy balkonie, gdzie to słońce pada, czy przy oknie. Wtedy taki pies, na którego cały czas spada światło słoneczne, również może ulec przegrzaniu. U psów starszych może być to skorelowane z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ponieważ pies będzie szukał cieplejszego miejsca, by się po prostu wygrzać. Dlatego jeżeli mamy psa starszego, powyżej 8 roku życia, czy 10 w przypadku małych ras, ze skłonnością do takiego zachowania, to warto udać się do weterynarza w celu zbadania czworonoga. Pamiętajcie, że audycja jest nadawana na żywo 61 8 6 5 4 6 5 4, więc jeżeli macie pytania dotyczące audycji oraz dotyczące zachowań waszych podopiecznych, dzwońcie 61 8 6 5 4 6 5 4. I teraz przejdźmy sobie trochę do ras, które każdy zna, może niekoniecznie pod tą nazwą. Rachy branchycefaliczne, czyli te rasy z krótką kufą, jak buldog francuski, buldog angielski, Boston Terrier, ale też na przykład Cavalier, też wszystkie małe rasy typu Chihuahua, typu York. Tak jak już wcześniej wspominałam, zwierzęta wykorzystują w procesie termoregulacji proces parowania, do czego używają głównie otwartych pysków lub też w przypadku innych zwierząt dziobów. Ważną rolę odgrywa tutaj również jama nosowa, która schładza lub ogrzewa oraz nawilża oczywiście też powietrze, zanim trafi ono do płuc. W przypadku ras o dużej kufie jama nosowa jest sporych rozmiarów. Natomiast u psów brachycefalicznych, a więc tych często zaznaczonym skróconym pyskiem, jama nosowa jest praktycznie 90% mniejsza, co w sposób znaczny upośledza termoregulację. Psy tych ras poprzez szereg dysfunkcji związanych z oddychaniem są szczególnie narażone na konsekwencje wystawiania na wysokie temperatury. Dlatego ich spacery w okresie silnych upałów, czy też nawet wysokich temperatur, to nie muszą być upały, powinny być ograniczane. W przypadku, gdy proces termoregulacji zostaje zaburzony, następuje przegrzanie organizmu. Tutaj mamy kilka wariantów, jak przegrzanie powysiłkowe, udar cieplny oraz przegrzanie wskutek zaburzenia metabolizmu wapnia, tak zwane złośliwe oraz poczciwa gorączka. Warto pamiętać o tym, że w przypadku psów oraz kotów temperatura ciała tych zwierząt jest trochę wyższa niż ludzka, więc nie szukajmy u nich temperatury 36,6. U psów 37,5 do 39,2 jest to temperatura normalna, a u kotów 38-39. Wszystko zależy od wielkości oraz też wieku zwierzęcia. Przegrzanie ciała może powodować też odwodnienie, udar cieplny, a w konsekwencji nawet niestety śmierć zwierzęcia. Dlatego tak ważne jest przypilnowanie go na spacerze oraz odpowiednie zapobieganie niepotrzebnym sytuacjom. Znaki świadczące o odwodnieniu oraz o ogólnym wyczerpaniu cieplnym u psa to przede wszystkim gęsta ślina, która gdzieś psu po prostu skapuje, suchość nosa i błąd śluzowych, sucha i nieelastyczna skóra, która tak naprawdę traci sprężystość. Podnosimy pieskowi skórę na przykład na karczku, puszczamy i ona bardzo powoli wraca do siebie. To znaczy, że pies jest odwodniony. Ciemna barwa moczu tutaj też może świadczyć o odwodnieniu. Rzadsze też oddawanie tego moczu w niewielkiej ilości, a także takie już gorsze tutaj symptomy, jak apatia i wyczerpanie. No ale też na przykład bardzo intensywne, szybkie dyszenie, które świadczy o tym, że pies chce się ochłodzić. Jak możemy zapobiec takiemu odwodnieniu? O tym za chwilę, ale mamy telefon. Tak, słucham, halo? Oj, chyba nie zdążyłam. Jeżeli ktoś zdecydowałby się jeszcze raz zadzwonić, to zapraszam. Jak możemy... O, chyba ktoś się zdecydował. Tak, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, ja zupełnie nie w temacie. Czy pani byłaby tak uprzejma, powiedziała, co może być przyczyną? Syn jest wysoki, dorosły człowiek, ale jest łysy. I stojąc na przystanku, atakują jego głowę ptaki, które chcą jakby mu przekuć tą łysinę. Czy powinien nosić jakąś czapkę? Co to może być?
Już pani odpowiadam na to pytanie. To jest pytanie z grupy tych bardzo specyficznych, ponieważ tutaj, że tak powiem, różnego rodzaju mogą być przyczyny. Ptaki na przykład nie lubią odbijania się światła. Jeżeli skóra na głowie syna odbija światło dosyć mocno, a czasami się tak zdarza w przypadku łysiny, to ptaki mogą się po prostu tym denerwować. Takie rzeczy też zdarzają się niekoniecznie w przypadku, gdy ktoś właśnie jest łysy. Niektóre ptaki atakują dlatego, że po prostu boją się jakiegoś osobnika i na przykład mają gdzieś w pobliżu gniazdo, więc może tak naprawdę pani syn nie być tylko atakowany, tylko wszyscy inni. Jak to sprawdzić? No sprawdzić właśnie w ten sposób, czy jeżeli pani syn założy czapkę, to wtedy też będą go atakowały, czy jednak nie. I to wtedy może świadczyć faktycznie o tym, że rozpraszają w jakiś sposób je te odbłyski światła. Pytanie właśnie z grupy tych dosyć specyficznych. Bardzo dziękuję w każdym razie pani Wando za telefon. A jak możemy zapobiegać odwodnieniu? Na każdy spacer zabieramy, słuchajcie, wodę. Pies może się napić z jeziora, z kałuży, natomiast taka woda jest niejednokrotnie brudna, może zawierać pasożyty. Dlatego przed kąpielą w jeziorze zaleca się napojenie psa, by uzupełnić jego płyny. Nie unikniemy picia wody, jeżeli pies się kąpie, ale przynajmniej większość wody, którą pies przyjmie, będzie po prostu wodą czystą, prawda? A co zrobić, jeżeli mój pies ma objawy odwodnienia? No, w warunkach domowych pierwszą pomocą jest podanie psu wody. Woda taka powinna być chłodna, ale nie lodowata, by nie doprowadzić do szoku termicznego. Do takiej wody możemy dodać odpowiednich elektrolitów, których bardzo wiele jest dostępnych obecnie na rynku. Natomiast jeżeli stan psa się nie zmienia lub też niestety ulega pogorszeniu, to musimy niezwłocznie udać się do lekarza, aby uniknąć udaru cieplnego, prawda? Tymczasem mamy telefon znowu. Tak, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam psa takiego kundla, który waży 32 kg, ma 11 lat.
Tak.
Mieszka do tej pory z nami w mieszkaniu, ma swoje miejsce i od kilku dni o 11 w nocy on prosi o wypuszczenie na zewnątrz i nie wraca mi do domu nie wcześniej niż o 6 rano.
Ale on,
nie rozumie, dlaczego on się zrobił podwórzowy, przecież zawsze był w mieszkaniu.
A on jest, rozumiem, że państwo macie jakiś ogrodzony teren, jakiś ogródek, tak?
Nie, to jest teren w mieście. Na szczęście lokatorzy z budynku, w którym mieszkamy, oni go wszyscy tolerują, głaszczą go, dopieszczają w ogóle, także nikt nie ma pretensji o to, że pies wychodzi. Tylko ja się boję, że którejś nocy mu odbije i pójdzie gdzieś na dziewczynę. Pomimo tego, że jest wykastrowany.
Dobrze, to zaraz pani odpowiadam na antenie w takim razie. Dziękuję serdecznie za ten telefon. Zachowanie takie może mieć jakby różne podłoże. Przede wszystkim, co prawda włóczęgostwo tak naprawdę dotyczy głównie psów, które wykastrowane nie są, no ale w wypadku tak dużego, w wypadku tego psa, no ta kastracja jednak tutaj była, że tak powiem, udała się, tak że tutaj o tym podłożu nie ma mowy. Najprawdopodobniej jest to powodowane nudą. Może też być to po prostu jakaś anomalia zachowaniowa, której nie będziemy w stanie jakby wytrzebić z psa, jeżeli nie zaprzestaniemy zachowania. Więc jeżeli on o 11 w nocy będzie chciał po prostu wyjść, to w tym momencie warto mu dać coś, czym on się po prostu zajmie. Właśnie na przykład jakiś gryzak albo trzeba się z nim po prostu pobawić. Może na przykład po prostu na te 20 minut z nim wyjść o tej 11, dając mu zrozumienia, no nie wychodzisz sam, ale wychodzisz ze mną. Musimy pamiętać, że to, że innym lokatorom nie przeszkadza fakt, że pani przyjaciel gdzieś tam wychodzi, bo jest psem spokojnym, to nie oznacza, że jakaś osoba, która idzie ze swoim małym Yorkiem, która go nie zna, się go po prostu nie wystraszy i nie zadzwoni na przykład na straż miejską, psa nie zabierze nie zabierze straż miejska do schroniska po prostu. Także tutaj tego zachowania bym się całkowicie wystrzegała, żeby on sam gdzieś tam chodził. Kolejna rzecz jest taka, że może po tej 11 ten ruch nie jest na ulicach specjalnie duży, no ale może się trafić jakiś po prostu niefajny kierowca, który go z premedytacją jeszcze potrąci, no i zrobi po prostu mu krzywdę. Nie będziemy wiedzieli, co się z nim stało, czyli może się okazać, że w pewnym momencie nasz przyjaciel do domu nie wróci. Także to zachowanie trudno mi jest określić, czym jest spowodowane, jeżeli to jest pies, który jest niewykastrowany. Prawdopodobnie jest po prostu, raz został wypuszczony, spodobało mu się i w tym momencie po prostu zaczął prosić o to kolejny raz i kolejny raz, na przykład co jakiś czas, a potem codziennie, ponieważ jest to dla niego tak zwaną rutyną. Psy uwielbiają rutynę, więc jeżeli coś się dzieje o stałych godzinach, no to jest jakby część jego dnia, część rytuałów dziennych. Dlatego warto po prostu zaprzestać pozwalania mu wychodzić z nim na razie na jakieś 15-20 minut na spacer o tej 11, wracać, dawać mu porządnego gryzaka, czy na przykład trzyjeskaczki, jakieś suszone tchawice, jakieś inne gryzaki typu ser himalajski, czy też pobawić się z nim może przed tym spacerem, potem pójść na ten spacer i potem te gryzaki. Zawsze to wszystko musi być zakończone czymś spokojnym. Jeżeli on nam marudzi i lamentuje pod drzwiami, też nie zwracajmy w ogóle na niego uwagi. On ma być dla nas neutralny, nie ma w ogóle być dla nas widoczny, a jeżeli na przykład miałaby pani pewność, że jest sobie pani wtedy, nie wiem, w sypialni, albo w kuchni, albo w jakimś pokoju i jak pani zamknie drzwi od tego pokoju, to on się uspokoi, to go wziąć do tego pokoju, przenieść go i wtedy przeprowadzić, oczywiście nie przenieść, bo 32-kilowego psiaka to raczej nie przeniesiemy. No i po prostu tam zapewnić mu jakieś gryzaki, jakieś chwile przyjemności dla niego. Być może poświęca mu pani zbyt mało czasu, nie wiem tego, nie chcę w żaden sposób absolutnie oceniać, bo może się okazać zgoła inaczej. Ale chciałabym, żeby pani to sobie też przemyślała i być może właśnie zapewniła mu jakieś zabawy węchowe, żeby on miał więcej po prostu ciekawych elementów swojego dnia. No a tuż po krótkiej przerwie muzycznej, słuchajcie, będziemy sobie mówić o udarze cieplnym u psów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Stan wyczerpania cieplnego często jest przez właścicieli niezauważany albo też bagatelizowany, bo przecież skoro ktoś ma dużego psa wytrzymałej rasy, to w mniemaniu właściciela taki pies nie wymięka. Natomiast w praktyce siła fizyczna psa nie ma tu nic do gadania. Udar niestety pojawia się nagle i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego życia. Powstaje on podczas długiej ekspozycji ciała na wysokie temperatury i powoduje zaburzenie procesu termoregulacji poprzez upośledzenie wcześniej wymienionych przeze mnie procesów oddawania ciepła do otoczenia. Czyli nasz pies nie jest w stanie sam się ochłodzić, a temperatura jego ciała po prostu stopniowo wzrasta. Jakie są wczesne objawy udaru, które każdy z nas powinien znać? Po pierwsze apatia, czyli pies słania się na nogach. Idzie od prawej do lewej. Widać, że te nogi mu się też plączą. Czyli dodatkowo oprócz tej apatii, czyli takiego spokojnego chodzenia, dochodzi nam tak zwana niezborność ruchowa. Plątanie się nóg, problemy z równowagą, częste potknięcia na chodniku. Pies jakby też słyszymy częściej pazury psa, które gdzieś tam się ocierają o podłoże. Drganie mięśni, czyli widzimy, że psu po prostu całe nogi chodzą tak jakby przebieg maraton przed chwilą. Zaburzenie widzenia, tego nie widzimy, ale możemy zobaczyć, na przykład pies w coś wchodzi. Normalnie by nie wszedł w jakiś, nie wiem, słupek czy coś i nagle wchodzi w słupek. Zwiększona temperatura ciała zwierzęcia. Tutaj tego nie zbadamy oczywiście na spacerze. Możemy to zbadać je w domu za pomocą specjalnego rektalnego termometru. I taka temperatura powyżej 40 stopni już powinna nas oczywiście tutaj martwić. Szybkie i nadmierne zianie. Czyli pies bardzo szybko dyszy, wręcz tak nienaturalnie, że nigdy żeśmy się z czymś takim nie spotkali. Mamy przyspieszoną akcję serca. Czujemy, że psu serce bije bardzo, bardzo mocno. Suchość i przekrwienie błon śluzowych. Czyli mamy suchy nos, widzimy, że psu wysycha język, a jednocześnie mamy zwiększone ślinienie się, tylko ta ślina jest po prostu gęsta. Czasami zdarzają się też wymioty i biegunka, no i utrata przytomności. Pies nie dość, że nie potrafi się sam ochłodzić, to w dodatku często, jeśli jest przytomny, nie jest w stanie pić wody, co jest spowodowane skrajnym wyczerpaniem. W tym wypadku odwiezienie czworonoga na psi ojom jest konieczne. W dalszym czasie pojawiają się już cięższe objawy, do których należy szare zabarwienie błon śluzowych, spłycenie oddechu, śpiączka niestety, a nawet śmierć. Objawy te są powodowane dalszym przegrzewaniem ciała psa i dlatego powinniśmy je natychmiast schłodzić, to psie ciało. Natychmiast nie oznacza wrzucenia psa do lodowatej wody. Może to spowodować szok termiczny, a w konsekwencji doprowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń układu krążenia oraz śmierci psiaka. Dlatego zamiast ochładzać psa w gwałtowny sposób, powinniśmy robić to stopniowo. Możemy po pierwsze położyć psa w chłodne, zacienione miejsce, albo lepiej włożyć psa do wanny i stopniowo zalać chłodną, ale nie zimną wodą. Można też polewać psa na przykład w kabinie prysznicowej. Jeśli jesteśmy na zewnątrz, zanosimy psa w chłodne miejsce i stosujemy chłodne okłady, szczególnie w okolicach psich pach i w zgięciach ud. Możemy też okładać psa lodem zwiniętym w ręcznik, jeżeli takowy mamy, a jeżeli zwierzę jest przytomne i nie wymiotuje, należy podawać mu chłodną wodę do picia. Znowu nie lodowatą, a chłodną. cały czas sprawdzamy temperaturę. Jeśli spadnie ona poniżej 39,5 stopnia, natychmiast zaprzestajemy ochładzania psa, ponieważ może dojść do hipotermii. Tak, hipotermii, wskutek hipotermii, czyli wychłodzenia organizmu, mięśnie zaczynają drżeć, aby wydzielić ciepło niezbędne do ogrzania ciała. W tym wypadku temperatura wnętrza organizmu psa znowu zaczyna wzrastać i mamy powtórkę z rozrywki. Dodatkowo w wypadku udaru, gdzie procesy regulacji ciepła są zaburzone, pies może mieć problem z późniejszym utrzymaniem odpowiedniej temperatury ciała. Oczywiście wszystkie zabiegi, o których wcześniej powiedziałam, powinny być przygotowane bardzo szybko w trakcie oczekiwania psa na transport do weterynarza. Jak mamy w okolicy jakiś mały sklep, to tam czasami się zdarza, że możemy dostać na przykład lód gdzieś w kostkach. Szybciutko to załatwiamy, okładamy psa tym lodem. No, istotną informacją jest też fakt, że w przypadku udaru cieplnego nie działają leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, więc nie należy ich psu podawać. Wynika to z tego, że temperatura w mózgu psa, w podwzgórzu, jest ustawiona na poziomie fizjologicznym. Natomiast w wypadku gorączki próg przestawiony jest na wyższy poziom, a leki mają zadanie po prostu go obniżyć. U weterynarza pies dostaje tlen, dostaje kroplówkę, jego ciało jest schładzane, no i też pobierana jest oczywiście krew, żeby sprawdzić, ocenić sprawność narządów wewnętrznych, ponieważ w wyniku udaru może dojść do niewydolności nerek, udaru cieplnego oczywiście, do niewydolności nerek, wątroby, krwotoku, albo też na przykład obrzęku mózgu. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego na spacery wybieramy godziny poranne albo późno wieczorne. Po południu wychodzimy z psem tylko, aby się załatwił, wtedy możemy zlać psa wodą przed spacerem, żeby usprawnić to parowanie. Tak działa nasz pot, którego pies sam nie wytwarza, więc my po prostu dla niego go wytworzymy w cudzysłowie. Unikamy go gorących powierzchni, tak jak asfalt, piasek, w tym także ten nadmorski na plażach, który mamy, no i skórzane fotele w autach, które są gorące, jak do nich się wsiada, ale także na przykład pomosty nad jeziorem, szczególnie te ze sztucznego tworzywa. W zamian staramy się poprowadzić psa po trawniku, unikając tym samym oparzeń łap. Mamy też tak zwaną zasadę 5 sekund. Przykładamy rękę do asfaltu, jeżeli nas parzy, to znaczy, że psa też za chwilę będzie parzyło. Teraz jeszcze nie mamy takich temperatur, ale zaraz się zaczną i będziecie musieli to po prostu sprawdzać. Jakie są objawy poparzenia łap? To jest utykanie, zapieranie się i odmawianie dalszego spaceru, zauważalne zmiany na opuszkach psich łap, no i kładzenie się i wylizywanie albo wręcz rzucie łap. Po prostu ma to osłabić ten ból, który się pojawia. Kolejna rzecz, jeśli na przykład pakujemy samochód albo czekamy, aż powierzchnia foteli się wystudzi, przygotowujemy psu mokry ręcznik, na którym może się położyć w trakcie oczekiwania. Nie każemy mu czekać na słońcu. Nie wymagamy też od psa szczególnej koncentracji podczas upałów. Jeżeli każemy psu siadać lub też kłaść się, on odmawia, to może być po prostu spowodowane upałem i przemęczeniem, a nie niechęcią do robienia komend, czy też zrobieniem nam na złość. Pies nigdy nie robi na złość. Na spacery, tak jak już podkreślałam, zawsze zabieramy wodę i pojmy psa średnio co 20 minut. Obserwujemy stan zdrowia cały czas, żeby zauważyć te najdrobniejsze, niepokojące zmiany. I też bardzo ważne, nie ubieramy psom butów. Ubieramy je tylko w przypadkach wypraw w góry w dni chłodne, ponieważ pies ochładza się przez łapy i zakładając mu syntetyczne obuwie, ograniczamy po prostu ten proces. Dla psich sportowców i ich przewodników nie przemęczamy psów na treningach, a pomiędzy sesjami przeprowadzamy co najmniej 20-minutowe przerwy. Treningi muszą odbywać się wcześnie rano albo późno wieczorem. Pilnujemy, aby psy nie wylegiwały się na otwartym słońcu. Jeśli mamy ogródek, możemy zapewnić psu mały basenik, w którym będzie mógł się schładzać. W marketach budowlanych jest ogromny wybór takich baseników. Unikamy podróżowania komunikacją miejską w upały, pociągami, czy też nawet samochodem, szczególnie kiedy nie mamy klimatyzacji, a takie auta się jeszcze zdarzają. Jeśli musimy z psem pojechać pociągiem, czy też komunikacją, zapewniamy psu kamizelkę chłodzącą albo okramy go mokrym, chłodnym ręcznikiem. Możemy też wcześniej zlać psa chłodną wodą, jeżeli mamy taką możliwość. Kaganiec tylko odpowiedni. Absolutnie nie używamy kagańca szmacianego, przyczepianego na rzepy, który zamyka pys psa, uniemożliwia chłodzenie, ponieważ tu mamy większe prawdopodobieństwo udaru. Musimy mieć kagańc fizjologiczny, który ma być lekki, solidny, nie ocierający się o boki psiego pyska i dający mu pełną swobodę ruchów, czyli pies musi otworzyć cały pysk i móc po prostu sobie ziać, czyli oddychać i uspokajać się, chłodzić się. Jeśli mamy klimatyzację w aucie, musimy też uważać na szok termiczny oraz problemy z górnymi drogami oddechowymi. I 14 sprawa. Absolutnie nigdy nie zostawiamy psa w samochodzie, nawet w cieniu, słuchajcie. Ponieważ temperatura, kiedy mamy temperaturę na dworze 20 stopni, po 5 minutach w aucie mamy 24, po 9 27, po 30 36, a po 60 46. To jest tylko 20 stopni. Dla przypomnienia, dzisiaj na zewnątrz, słuchajcie, mamy 22 stopnie, a więc po 5 minutach zaraz będziemy mieć 26, a po 60 45. Pies w takiej temperaturze nie jest w stanie żyć. I teraz może na zakończenie tylko o tym, jak pomagać dzikim zwierzętom. Jeżeli macie ogród, możecie przygotować w różnych miejscach i na różnych wysokościach pojemniki z wodą, które pomogą lokalnym zwierzętom, ptakom, jeżom, lisom, ale także na przykład pszczołom przetrwać cieplejsze dni. Ja na przykład na swoim parapecie mam nie dość, że domek dla pszczół, dużo kwiatów, których one mogą się, czy w ogóle nektaropijne owady mogą sobie się posilić, to jeszcze mam właśnie specjalne pudełko dla owadów. Oczywiście właśnie jeżeli mieszkamy w bloku, możemy pod balkonami też na przykład umieścić jakieś ceramiczne podstawki, czy też inne pojemniki, które napełnimy wodą dla właśnie rzeczonych jeży, kun, lisów. Można też ustawić pojemniczek z wodą dla ptaków właśnie na balkonie. Podsumowując, upał i susza idzie niestety do nas wielkimi krokami. Temperatury na zewnątrz mogą być przyczyną poważnych chorób, a pamiętajmy, że one się coraz bardziej zwiększają. Na szczęście jednak z pomocą przychodzą nam różne metody zapobiegania. Nie zapomnijmy, że tym wszystkim również musimy oszczędzać wodę i pomagać dzikim zwierzętom przetrwać upały. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami. Pozdrawiam i do usłyszenia jak zwykle za tydzień po 8:00. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.